Witam Państwa w kolejnym odcinku cyklu Kulisy Historii. Mam dzisiaj wielką przyjemność gościć nie pierwszy i nie ostatni raz doktora Tomasza Kroka, autora książki Afera Teozofów. Książki, która w tej chwili nie jest jeszcze, znaczy jej nakład się wyczerpał, ale mam dobrą informację, będzie dodruk. Książka zauważona przez środowisko historyków, komentowana i otrzymała już też swoje nagrody. Panie doktorze, dzisiaj taki temat, który jest tematem w ogóle bardzo ciekawym, ale mam takie wrażenie, że chyba nie do końca zbadanym. Też ze względu na fakt, że akta, które miała przekazać, czy przekazywała w odcinkach, w długich odcinkach czasowych Służba Więzienna, docierały dosyć późno do archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, ale jest kwestia osób. Dzisiaj o jednej z nich będziemy mówili, bardzo prominentnej, ciekawej w ogóle postaci, nietuzinkowej niewątpliwie, chociaż nie zawsze o chwalebnych zasługach, tak bym to delikatnie ujął. Postać agenta celnego. Kogo mamy na myśli, czy co mamy na myśli, jakiego typu zjawisko, jakiego typu działanie o charakterze agenturalnym, kiedy mówimy o agencie celnym?
No, jak sama nazwa wskazuje w tej takiej gradacji, jeżeli chodzi o osobowe źródła informacji, agent był kimś innym od informatora. Informator miał na celu informowanie tak naprawdę o danym środowisku, ale nie przenikanie do niego, tak? Agent w tej nomenklaturze służb, także dzisiaj ma na celu przeniknięcie do danego środowiska, wzbudzenie zaufania i dzięki temu nie tylko otrzymywanie od danego środowiska informacji, ale też nakierowywanie tego środowiska pod kątem operacyjnym, tak? Figura agenta celnego, no to dla nas historyków, a ja się za takie uważam za badacza epoki stalinizmu, jest po prostu no, czymś takim podstawowym, jeżeli chodzi o te raporty agentury celne. To tak naprawdę te raporty pozwalają nam kontrować właśnie w śledztwie te zeznania, tak? Bo tak naprawdę no, możemy dysponować jakimiś tam szczątkowymi wspomnieniami po latach, tak? Ale tak naprawdę, jeżeli mowa o jakimś materiale kontrującym właśnie te zeznania danych osób, to nic tak nie przydaje się właśnie jak raport agentury celnej.
W wielu relacjach osób, które przebywały w więzieniach w okresie stalinowskim, pojawiają się informacje czy ostrzeżenia właśnie przed agentami celnymi, że to było nagminne zjawisko stosowane przez ówczesne MBP do pozyskiwania informacji, rozpracywania, przede wszystkim uzyskiwania informacji. A tak de facto, na jakiej podstawie i kto mógł stać się agentem celnym? Czy to był oficjalny werbunek, tak jak w przypadku późniejszych tajnych współpracowników, że trzeba było podpisać deklarację współpracy? Czy to odbywało się w jakiś mniej sformalizowany sposób?
O tym, jak powinna wyglądać właśnie ta rejestracja tej agentury celnej, pozyskiwanie, mówiła po raz pierwszy instrukcja z lutego 1945 roku, w której no tak określono takie podstawy werbunku, tak? Czyli to powinna być osoba z jednej strony, która wzbudzałaby zaufanie śledczych. Bardzo często wykorzystywano między innymi jakichś działaczy politycznych, tych legalnych partii przedwojennych. No, tutaj bardzo dużo niestety dało się złamać PPS-owców, ale też bardzo dużo żołnierzy podziemia Armii Krajowej. Więc to ludzie, którzy musieli być w oczach współosadzonych często właśnie z tych środowisk, no ta figura agenta celnego nie powinna w tym idealnym stanie wzbudzać żadnych wątpliwości współosadzonych, tak?
Czyli ktoś, kto budzi zaufanie i najlepiej jest z podobnego kręgu jak osadzeni w celi.
Dokładnie tak. Już późniejsze instrukcje z 49, 53 mówiły o tym, że taki kandydat do werbunku na agenta celnego na przykład nie powinien być skazany na karę śmierci. nie powinien być skazany także na karę dożywotniego więzienia, bo takie osoby no, nie dawały rękojmi tego, że po prostu nie będą jakoś kombinowały. No, te osoby musiały być w jakiś sposób zachęcone, tak? A co miał do stracenia człowiek, który był skazany na karę śmierci, no właśnie, na dożywotnie więzienie?
To jest dobre pytanie, jakie korzyści się łączyły. No, mało kto idzie na współpracę z czystej zasady, zwłaszcza w sytuacji zagrożenia. Z reguły coś jest za coś. Czy w tym przypadku też tak było?
Tak, lepsze traktowanie, na przykład więcej papierosów, inna dieta, czy na przykład właśnie obietnica tego, że w jakimś stopniu wyrok zostanie złagodzony, ale także na przykład to, że taki agent celny mógł mieć obiecane, że na przykład jego rodzina będzie na wolności jakoś lepiej traktowana, czy będzie miała jakieś gratyfikacje. No, co do jakichś tam gratyfikacji finansowych, no to już mówimy raczej o późniejszych czasach. Po 56 roku, ja tutaj tak ostrożnie do tego podchodzę, ale wiem, że były takie kwestie tego, że ci agenci celni byli po prostu finansowani z budżetu operacji.
I tutaj wyłania się nam pewna bardzo ciekawa postać, której meldunki w ogóle dotyczące współpracy z szeroko rozumianą bezpieką z okresu Polski Ludowej, no to jest całkiem solidny zasób, jeśli chodzi o archiwa Instytutu Pamięci Narodowej. Czasami się stykamy z osobami, gdzie mamy rejestrację i niewiele tych meldunków, raportów, a to jest postać, która no, zostawiła spory dorobek za sobą, ale i też ma życiowy spory dorobek, nie tylko w zakresie współpracy z bezpieką. Mam tu na myśli Juliusza Wilczura Gaszteckiego.
Tak, to jeszcze zanim może przejdę do samej postaci Gaszteckiego, może powiem, z czym się stykają po prostu badacze przy tego typu raportach. Jak te raporty w ogóle wyglądały? Raporty były niepodpisywane zazwyczaj. Data, raport wyglądał tak, że notatka o, i tutaj imię i nazwisko osadzonego, data i tyle. I tak naprawdę no, to też był jakiś chyba element, z tego co rozumiem, były właśnie te pseudonimy. Dopiero instrukcja, one się zachowały szczątkowo. Na przykład tutaj wspomniany Gaszczewski miał ten pseudonim jako agenta celny, miał pseudonim Nathan. Ale jeżeli chodzi o inne sprawy, tak, w których między innymi sprawa przywołanego tutaj Andrzeja Czajkowskiego, gdzie ja też tutaj pisząc tą książkę też posługiwałem się szeregiem raportów. Zresztą jest chyba nawet cały podrozdział dotyczący właśnie wykorzystania w tej pracy raportów agentury celnej. Tak naprawdę nie udało mi się rozszyfrować nikogo. Tak? Jakieś szczątkowe informacje, że jeden z agentów celnych mógł być ewentualnie jakimś członkiem PPS-u, ale tak naprawdę nie udało mi się tego rozszyfrować. No, jednak ta anonimizacja, oni się tego trzymali. No. Nie wiem, z jakiego powodu właśnie ta teczka Juliusza Wilczura-Gaszczewskiego, no jednego z tego, co ja się przynajmniej orientuję, z niewielu agentów celnych z imienia i nazwiska z więzienia Mokotowskiego się zachowała, tak? Nie wiem, czy to też jest całość teczki, czy ta teczka jest szczątkowa. No trudno to ocenić, no, ale no, korzystamy z tego, co jest. I...
Znaczy, taka jest ogólna informacja od osób, podobnie jak ty, badających ten okres, a także osoby represjonowane, że te materiały Biura Śledczego NBP, akurat z Rakowieckiej, które trafiły finalnie do Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, są w miarę nieźle, ten główny korpus materiału w miarę nieźle zachowany, dlatego sporo właśnie informacji możemy czerpać. No właśnie, ja mam do dzisiaj, można powiedzieć, tą teczkę Juliusza Wilczura Gaszteckiego. Sprawa się tak, wydaje mi się, że zrobiła głośna, czy ponownie wróciła po jego śmierci w 2017 roku. Tak. Rzeczywiście bardzo płodny.
No jeden z najdłużej chyba działających takich, powiedzmy, no, agentów, tajnych współpracowników praktycznie przez cały okres trwania PRL-u.
Tak jest.
Człowiek,
Postać
właśnie, może go
Himmler.
przybliżymy.
Przypomnijmy też jego dokonania z okresu II wojny światowej.
Tak.
To mówię, to nie jest banalna postać.
No nie jest banalna postać. To był, no w czasie wojny był powołany we wrześniu 1939 roku, był między innymi obrońcą twierdzy Modlin. Nie trafił do niewoli niemieckiej, on chyba był jakimś podoficerem, już nie pamiętam jego stopnia, ale dość szybko zaangażował się w działalność podziemną. W 1940 roku został zaprzysiężony do Służby Zwycięstwa Polski. Dość szybko też zauważono jego taki talent analityczny, talent językowy i wciągnięto go do pracy w kontrwywiadzie Armii Krajowej. W bodajże chyba w 1942 został zastępcą kierownika referatu sonda. To był referat zajmujący się takimi nieskrystalizowanymi po prostu, jak oni to nazwali, środowiskami politycznymi. Czyli nie komunistami, na przykład komunistami zajmował się zupełnie inny referat. Referat sonda na przykład zajmował się środowiskiem za drugi. Więc środowiskiem przedwojennych rodzimowierców skupionych wokół Jana Stachniuka. Jakie jeszcze środowiska rozpracowywał Gaszczewski? No, środowisko syndykalistów, tej takiej powiedzmy dziwnej lewicy, ni to PFS, ni to komuniści, tak? Gaszczewski w czasie Powstania Warszawskiego dołączył do Polskiej Armii Ludowej. Twierdził po latach, że to zrobił właśnie na wniosek swojego szefa komórki referatu, czyli Stanisława Turno-Sławińskiego, który mu podobno kazał wniknąć w struktury tej Polskiej Armii Ludowej. Ale będąc w tych strukturach, on nawiązał takie dziwne i źródłowo takie dosyć trudne do określenia właśnie kontakty z komunistami. 7 września, jeszcze w czasie trwania Powstania Warszawskiego, on podpisał taki list, między innymi właśnie z tym wspomnianym Turno-Sławińskim, że oni jako żołnierze Armii Krajowej poddają się po prostu pod dowództwo Armii Ludowej. Więc dość taka dziwna postać. Gaszczewski miał swoje kontakty także z Biurem Informacji i Propagandy Armii Krajowej, między innymi pułkownikiem Rzepeckim, który go uratował, bo już w czasie kapitulacji powstania no, Gaszczewski nie posiadał legitymacji żołnierza Armii Krajowej, więc przez Niemców nie brał, nie był brany za właśnie kombatanta, tak? Więc nie miał tych praw, a Rzepecki mu podsunął właśnie po prostu legitymację in blanco, dzięki której on trafił do flagu po prostu. Po wojnie dosyć szybko awansował w tym ludowej w LWP, w Ludowym Wojsku Polskim. Na początku został dziennikarzem Polski Zbrojnej, jeszcze przez krótki czas ta Polska Zbrojna istniała. No dalej został wysłany jako zaufany Wacława Komara do polskiej misji wojskowej we Włoszech, bo takie misje powstawały, żeby skłonić...
Przygotować żołnierzy do powrotu.
Tak, przygotować, ale też skłonić propagandowo, odpowiednio obrobić tych żołnierzy polskich sił zbrojnych do tego, żeby właśnie wrócili do ojczyzny. No, nie powiem,
z różnym skutkiem.
Z różnym skutkiem. Na szczęście większość oficerów nie zdecydowała się na ten powrót, ale tam Gaszczewski jako zaufany Wacława Komara, on toczył taką walkę z szefem tej misji, pułkownikiem Sidorem, z którym właśnie darł te koty, tak? Bo Gaszczewski miał być niesforny, nie słuchać się, prowadzić jakieś dziwne gry operacyjne, między innymi polegające na tym, że miał on werbować członków włoskiej partii komunistycznej jako informatorów, co się nie podobało tutaj jednak wojskowym. Został odesłany. z kwitkiem, że po prostu nie nadaje się do pracy wywiadowczej właśnie w tym oddziale drugim komunistycznym. Jednakże to nie sprawiło, że ta kariera zahamowała. Następnie wrócił do Rzymu na stanowisko wicekonsula. Później bodajże po roku czy dwóch latach na podobne stanowisko trafił do Paryża. I w 1949 roku, kiedy już tak naprawdę ja to łączę w sumie trochę za Robertem Spałkiem, z tym, że ta pozycja Wacława Komara zaczęła słabnąć i tych ludzi zaczęto wyłapywać, tak?
Czy to jest taki element, proszę Państwa, takiej sowieckiej rozgrywki w Podopra,
typowy, tak,
i cały
typowy,
pion
dokładnie, trzeba pokazać
to
po
kiedyś
prostu...
jest taka scena w akwarium Suwarowa, jak wyglądał ten awans sowieckiej armii, że ty jako porucznik pracujesz na kapitana, kapitan na pułkownika, a ten na generała, ale jak generał wpada, lecą wszyscy w dół. Jeżeli któryś się z tej piramidki też wyłamie i zrobi błąd, i generał może spaść, czyli znowu cały pion, cała piramidka leci w dół. To jest mniej więcej taki system, czysto sowiecka współodpowiedzialność, odpowiedzialność zbiorowa.
Gaszteckiego w 1949 roku aresztował sam Józef Światło i co ciekawe, jaki był powód oficjalny?
Czyli Departament 10.
Tak, jaki był powód? Powód był taki, że odkryli, że Gaszczecki był w Armii Krajowej w kontrwywiadzie i zwalczał komunistów. No nic się tu nie zgadzało, oprócz tego, że w tym kontrwywiadzie komunistów nie zwalczał, jak już wspomniałem. I przecież doskonale wiedzieli, kim był Gaszczecki. Gaszczecki nigdy nie ukrywał tego, że był w Armii Krajowej, no ale powód się znalazł. Umiejscowili go w więzieniu, początkowo na Koszykowej
siedział. To był ważny element rozgrywki z częścią oficerów, która nawet nie chciała podejmować już konspiracji antykomunistycznej, bo de facto Neil Fildorf też miał dużą rezerwę i duży dystans do tego wszystkiego, co dzieje się po 1945 roku, ale rzeczywiście również z tego paragrafu go uderzano.
Gaszczecki trafił początkowo, o czym nie wiedziałem, a dowiedziałem się dzięki monografii o Koszykowej, właśnie na Koszykową początkowo. Później zaś został przetransportowany właśnie do więzienia na Mokotowie. Początkowo Gaszczecki nie był wykorzystywany jako agent celny, ale przez tak mniej więcej półtora roku pisał takie sprawozdania ze swojej pracy jako właśnie oficer kontrwywiadu Armii Krajowej. Niestety Gaszczecki sprzedał część swoich współtowarzyszy, która została aresztowana właśnie w tamtym czasie, ale pisał także takie sprawozdania dotyczące na przykład środowisk, które rozpracowywał w kontrwywiadzie Armii Krajowej. No, są takie notatki na przykład dotyczące wspomnianej Zadrugi, ale są także paszkwile na samą Armię Krajową. I to takie paszkwile, takimi, można powiedzieć, grubymi nićmi szyte, że Armia Krajowa współpracowała między innymi z Gestapo, z Niemcami. Nie wiem, dlaczego to pisał, bo tak naprawdę...
Że był element przy zbrodniach sądowych tego okresu, czyli tak zwana sierpniówka, bo z tego paragrafu...
No tak. I ludziom, ja rozumiem jak najbardziej. Bo moim zdaniem tu, jeżeli mówimy o Gaszczecki, to był taki, to może trochę element złamania, ponieważ te notatki no, nie były wykorzystywane na przykład do celów propagandowych w prasie, czy do po prostu chyba śledczy też sobie zdawali sprawę, że po prostu były zbyt takie fantastyczne, mało obiektywne, tak? No, ale Gaszczecki jakoś się tym wkupił, no i już na początku lat 50. No, został tutaj zwerbowany jako agent celny właśnie o pseudonimie Nathan. I z tym jego pobytem w więzieniu na Rakowieckiej są takie historie na przykład, o których pisał po latach jego współwięzień Tomasz Rostworowski, który stwierdził, jezuita, który stwierdził, że Gaszczecki próbował wówczas popełnić samobójstwo, podcinając sobie żyły. No i teraz pytanie. No nie ma tego oczywiście w tej dokumentacji operacyjnej, ale czy to nie był taki element właśnie
uwiarygodnienia się,
maskowania się, legendowania się? No to pytanie zostaje otwarte. Rostworowski właśnie w tych wspomnieniach wydanych w latach 70. twierdził, że wszyscy wiedzieli. Tak naprawdę, kim był Gaszewski? Ja się tutaj nie do końca zgodzę, bo osoby, które trafiały właśnie z nim do celi, które on rozpracowywał, moim zdaniem, jednak w większości dały się nabrać na tą jego legendę żołnierza Armii Krajowej.
Mówimy o tym okresie wcześniejszym, okresie, który gdzieś znajduje swoją granicę, swój kres po październiku 1956 roku, ale tak jak nadmieniłeś na początku, to jest rzeczywiście osoba bardzo interesująca, jeśli chodzi o długość współpracy, bo są przypadki rzeczywiście ludzi i tutaj to trudno nawet oceniać z punktu widzenia moralności. Przywoływałeś Roberta Spałka, no to na przykład specjalne więzienie MBP, które napisywał w Międzyszynie i rodzaj zadawanych tortur, bo to doktor Spałek bardzo dokładnie przebadał. Pozwala, jak gdyby mi dzisiaj z perspektywy czasu unikać łatwych sądów, czy przede wszystkim sądów moralnych o ludziach, którzy na taką współpracę szli. Bo to rzeczywiście żaden z nas, chwała Bogu, nie był poddany tego rodzaju naciskom, wręcz torturom o charakterze po prostu tortur fizycznych, bo taka była rzeczywistość okrutna i potworna.
Znaczy nie chciałbym się bawić w takiego dorosłego psychologa, ale u Gaszewskiego było coś takiego, że to był taki niespokojny duch, tak? Jemu to zaryzykuje, sprawiało
rodzaj frajdy.
Rodzaj frajdy, bo to widać między innymi w tych jego raportach jako agenta celnego.
Ale on po 50. latach kontynuuje współpracę. Czy ona była, nie wiem, przerwana, czy była wznowiona, bo są takie przypadki ludzi, którzy w tym okresie stalinowskim mieli różne powody i różne przeżycia, żeby się złamać.
No on opuścił więzienie w 1954 roku, ale dość szybko trafił do MSZ-u. Przez kilka lat pracował na różnych placówkach dyplomatycznych.
Bardzo ciekawe.
To jest bardzo ciekawe i tutaj od razu powiem, że niezbyt dobrze zbadałem ten okres, dlatego bym się trochę cofnął do tego, co robił jako agent celny, bo to jest szalenie interesujące, kogo w ogóle dano mu do celi. No, oprócz wspomnianego Tomasza Rostworowskiego, dano mu do celi takie osoby jak Tomasz Zan, słynny ten Tomasz Zan, prawnuk Tomasza Zana Promienistego, znanego ze współpracy z Adamem Mickiewiczem.
Okres filomatów i filaretów.
Okres filomatów i filaretów, który no, był działał w oddziale drugim przed wojną, oddziale drugim Armii Krajowej, ale który no, z tego, co badałem tą postać, on raczej nie podjął jakiejkolwiek działalności po 1945 roku, tylko miał pecha związanego z tym, że można dość żartobliwie określić, że pseudonim Tomasz Zan miała połowa chłopaków w Armii Krajowej z Okręgu Wileńskiego, więc to jego śledztwo, które przechodził, no, polegało na tłumaczeniu się, że nie jest wielbłądem, tak? Że
nie
był,
jest tym, za kogo uważają.
Dokładnie, tak. Kogo jeszcze dano Gaszewskiemu do celi? Dano Roberta Waltera, no, bardzo interesująca postać, wolnomularz, no, okultysta, którego zaufany Ninę Andrycz, więc żony Józefa Cyrankiewicza.
To prowadzący swoją zapewne grę,
swoją
operacyjną,
grę operacyjną
w okresie wojny,
prawdopodobnie,
gdzie spotykała się w jednej loży Abwera, służby
polskiej
i Londyn.
Brytyjski, tak, tak. I właśnie ze względu na te jego znajomości z Abwerą on został, pomimo tego, mogłoby się wydawać parasola ochronnego, które powinna mu zapewnić znajomość z Cyrankiewiczem i Niną Andrycz, został właśnie zatrzymany, ponieważ Borys Smysłowski, a więc oficer Abwery, wysłał mu pocztówkę z Ameryki Południowej, co stało się właśnie powodem jego zatrzymania. Ale to jest bardzo ciekawe, ta relacja pomiędzy właśnie Robertem Walterem a Gaszewskim, którą opisał bardzo dobrze mój przyjaciel, religioznawca Zbigniew Łagosz w artykułach, które są dostępne w wolnym dostępie, każdemu polecam, że Gaszewski, a propos pisania tych raportów, on wykazywał taką bardzo proaktywną postawę, tak? Czyli wypisywał plany takie operacyjne, jak można by tą masonerię zinfiltrować, jak można by to wykorzystać, chociaż W tych materiałach operacyjnych tego w ogóle nie widać, że było to zlecane. Więc z tego też powodu, moim zdaniem, ta jego proaktywna postawa jako agenta celnego daje mi do myślenia, że to było coś, co właśnie powiedzieliśmy, no, sprawiało mu frajdę.
On to rozumiał szerzej, bo z punktu widzenia materializmu dialektycznego i marksizmu, no, coś tam masoni, no to jest jakaś burżuazyjna zabawa, nie? Więc oni tego nie rozumieli, jak to wykorzystać. Ale fakt faktem, rzeczywiście w tych opisach Gaszteckiego, które są zachowane w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, jest pewna nadaktywność.
Tak, i nadaktywność, ciekawe, bo w ogóle nie wykorzystana nawet przez MBP. Tak,
ale później. Też interesujące zrozumienie środowisk właśnie wolnomularskich. Czy on był w ogóle wolnomularzem?
Nie był wolnomularzem, z tego co wiem, nie.
Okej.
Ale było szereg niespodzianek, więc może kiedyś się dowiemy, ale na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że nie był tym wolnomularzem.
A kończąc jeszcze wątek z Walterem, czy Walter się zorientował, z kim ma do czynienia?
Tak, zorientował się dość szybko, ponieważ po latach, no, były jakieś takie wspomnienia Waltera na ten temat, że po prostu był bardzo napastliwy Gaszteski, tak, i dało mu to do myślenia, z kim ma do czynienia, więc może z tego wynikło to fiasko.
To jest ciekawa historia. Uważam, że absolutnie to jest Walter jest postacią filmową, nadającą się na co najmniej jeden film fabularny, ale uważam, że na niezły, a nawet bardzo dobry serial, gdyby ktoś to umiał dobrze zrobić i pokazać, ponieważ on aktywnie jeszcze działał przez znaczną część po prostu PRL-u. Tak jak powiedziałeś, Nina Andrycz w książce opublikowanej też w okresie PRL-u, bardzo ciepło i w sposób ciekawy opisuje jego i całe środowisko, które z nim się spotykało.
Dokładnie tak. No jeszcze taka ciekawa już na marginesie historia, w sumie bardzo piękna, jego matka, bodajże, że nie powiem, Matylda Walter, no została uhonorowana razem z jego bratem Ryszardem tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, ponieważ ona, no, bardzo zaangażowała się w ratowanie Żydów, między innymi ucząc ich pacierza. Między innymi ona prowadziła zakład kosmetyczny, więc zmieniając trochę tą urodę na bardziej aryjską, więc to też jest bardzo, bardzo interesujące.
Zapytam, mimo że to trochę odbiegam od Gaszteckiego, ale to jest temat ciągle mnie nurtujący, mi padło już imię, nazwisko Zbyszka Łagosza, rzeczywiście wytrawnego badacza, no, tych wszystkich środowisk. Czy dzisiaj coś więcej wiemy, bo proszę Państwa, Robert Walter zgromadził w Brwinowie, w którym podwarszawskim Brwinowie, gdzie mieszkał, ogromną bibliotekę właśnie dzieł książek unikalnych, dotyczących właśnie ezoteryki, religioznawczych.
Kabały.
Tak. No ale po śmierci ta biblioteka przepadła. Czy my wiemy dzisiaj coś więcej, co się z nią stało?
Bo to Zbyszek Łagosz zawsze mówił, że wtedy, jak po prostu ta biblioteka była sprzedawana przez rodzinę Waltera, to parę osób sprzedało mieszkania tylko po to, żeby zakupić ten księgozbiór. No niestety nie wiemy, co się z nim stało.
Wracając do Gaszteckiego, jak się kończy ta jego przygoda?
Jeszcze bym wrócił jednak do osób, które mu dano do celi. No, do celi dano mu także Claude'a Turnera. To był attaché ambasady brytyjskiej, wojskowy lotnik. Jego historia jest taka dość nietypowa, ponieważ on został zwabiony już jako cywil do powrotu do Polski. Podstawiono mu kochankę, tak? I wykorzystano jego postać do tego, żeby rozprawiać się między innymi z tymi lotnikami dywizjonu 303 na czele z Władysławem Śliwińskim, do tego, żeby uwiarygodnić tą tezę o jego współpracy właśnie z wywiadem brytyjskim. I Gaszteckiemu dano go do celi, bo jak już wspomniałem, no, nie można mu tego odjąć, że no, był takim umysłem analitycznym, także człowiekiem, który znał języki. Zresztą już w latach 90. był między innymi tłumaczem Terego Pratchetta, to jest bardzo ciekawe i właśnie z tego względu też dano mu po prostu do celi tego Anglika. No z takich jeszcze znanych postaci, z którymi Gasztewski był w celi, no, któremu ja poświęciłem taki właśnie artykuł dotyczący wykorzystania agentury celnej, był kapitan Jerzy Lewszecki. To był przedwojenny oficer, który czasy wojny spędził w Oflagu. Co ciekawe, spędził między innymi ten czas z synem Józefa Stalina, Jakowem, który wspomniał mu o masakrze katyńskiej. Z tego też powodu on później zaznawał przed tą komisją słynną amerykańską. Tak. Różnie można oceniać później to, że po prostu takiego człowieka zdecydowano się wysłać do Polski z misją wywiadowczą, ale no, wysłano go w 1953 roku. Dość szybko wpadł i też się stał po prostu tym celem Gasztewskiego jako agenta celnego. Lewszecki prawdopodobnie dość szybko się domyślił jako jednak oficer szkolony przez Amerykanów do tych kwestii wywiadowczych, z kim ma do czynienia, bo bardzo dużo rzeczy na swój temat wymyślał. I te raporty Gaszewskiego, ale wszystkim w sumie nie były wykorzystywane w śledztwie, bo no, śledczy domyślili się, że po prostu Lewszecki podjął z nim pewnego rodzaju grę. Gaszewski siedział jeszcze z tych takich znanych osobistości, no to ze słynnym dowódcą Armii Krajowej, później WiN-u, Antonim Hedom Szarym. Więc to też bardzo, bardzo ciekawe.
Postać ciekawa, zasłużona, w pewnym momencie Heda rozbił więzienie ubeckie.
Tak,
podobno wyszedł po interwencji Mieczysława Moczara bezpośrednio u Władysława Gomułki. Tego oczywiście na 100% chyba nie wiemy, ale takie są przypuszczenia. Zresztą potem spotkał się Moczar z nim na Rakowieckiej, co sam Heda wspomina jako taki dla niego trudna kwestia, bo nie bardzo miał o czym z nim rozmawiać, ale to był element uwiarygadniania się w oczach kombatantów związanych z Armią Krajową przez towarzysza Mieczysława Moczara. Kiedy nastąpił kres tej agenturalnej działalności Gaszteckiego, jeśli chodzi o bycie agentem celnym, bo współpraca była kontynuowana.
Współpraca była kontynuowana, tak się zastanawiam, co odpowiedzieć, bo moim zdaniem ja nie badałem tego okresu, ale wszystko wskazuje na to, że Gasztecki także w latach 80. mógł być agentem celnym. Ale kres tej działalności, jeżeli chodzi o czasy stalinizmu, to był 54 rok. Po tym, jak Gaszewski został zwolniony z więzienia. Tutaj często się mówi właśnie o tym 56 październiku, jako tym elementem, kiedy, no wiadomo, nastąpił kolaps tego systemu, ale moim zdaniem, no już te pierwsze takie jaskółki było widać już nawet w Polsce po śmierci Stalina, tak? Między innymi pierwsze kontrole NIK-u, trochę złagodzenie.
Potem jeszcze ucieczka
światły, tak. To też
bardzo
miało
zmieniła.
Bardzo dużo bez wątpienia tutaj poprawiła tą sytuację więźniów. No i Gasztewski już przestał być wykorzystywany no, w 54. No następnie pracował w MSZ-cie. Z Gaszewskim też związana jest do dzisiaj w sumie szerzej niezbadana kwestia działalności Klubu Krzywego Koła, ponieważ to Klub Krzywego Koła właśnie został utworzony w jego mieszkaniu. No i to też teraz pojawia się pytanie, czy to ze względów operacyjnych. Moim zdaniem nieprzypadkowo to właśnie u niego to było w mieszkaniu i do jakich celów to miało służyć. No tutaj też powiem, że tą kwestią się nie zajmowałem. Gaszewski jest chyba, mogę się mylić, ale profesor Friszke nazwał go takim swoim ulubionym agentem, ponieważ on występuje w większości ważnych takich spraw PRL-u, tak? No jego nazwisko przejawia się między innymi w śledztwie dotyczącym zabójstwa Bohdana Piaseckiego, w śledztwie dotyczącym zabójstwa Jana Gerharda jako świadek, więc po prostu ten człowiek był wszędzie. No. Już w latach 80. Bezpieka wymyśliła go sobie jako taką przeciwwagę dla PPS-u Jana Józefa Lipskiego i miał po prostu tworzyć taki koncesjonowany PPS, czy koncesjonowanych socjalistów. No i też wtedy bardzo, bardzo dużo po prostu z tych jego donosów wykorzystywano informacji, między innymi dzięki jego donosom zatrzymano legendę wrocławskiej Solidarności Józefa Piniora, więc no Gażdecki bez wątpienia no, pozostawał bardzo takim efektywnym źródłem informacji dla bezpieki, niezależnie od epoki, w której akurat działał.
Czy ty badałeś jego twórczość jako taką, bo on oczywiście był literatem, pisarzem, to była ta główna jego etykieta, którą się posługiwał?
No Gażdecki był niewątpliwie człowiekiem wielu namiętności, wielu talentów, między innymi zajmował się fotografią, wypuścił kilka książek w wydawnictwie literackim. Wydał taką książkę na temat swoich przeżyć z czasów okupacji Koralowce. No już nie pamiętam, to chyba w latach 70. ona została wydana właśnie w wydawnictwie literackim. Co ciekawe, w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej jest taka niewydana jego praca dotycząca, fabularyzowana oczywiście, przeżyć jego z właśnie z Rakowieckiej. To jest około 3 rozdziałów, 100 stron, które on przesłał chyba do zaopiniowania Służby Bezpieczeństwa, jednak chyba nie pozwolono mu tego wydać. No.
Ale dzięki temu się zachowała.
Dzięki temu się zachowała. Nie jest ona szerzej znana badaczom. Chyba pierwszy, kto mi o tym wspomniał, to był profesor Błuchak Władysław, więc może kiedyś ja to opiszę. No Gażdecki już w tej nowej Polsce żył bardzo długo, już wspomnieliśmy, że zmarł w 2017 roku.
Czy on do tej swojej współpracy kiedykolwiek odniósł w jakikolwiek sposób?
Nie, on wręcz właśnie w 2006, nie wiem czy będzie widać, wydał taką książkę w takim dość efemerycznym wydawnictwie. No teraz niestety te tygryski są bardzo na topie, ale to właśnie miała być seria stylizowana na te tygryski i jego wspomnienia zatytułowane Armia Krajowa za i przeciw, no, które są takim paszkwilem na właśnie na AK. I on tu właśnie pisze o tym, w ogóle nie wspominając o swojej agenturalnej przeszłości, że nigdy nie wziął pieniędzy od właśnie bezpieki na jakimkolwiek etapie swojego życia, że po prostu był skrzywdzony. Ale że na szczęście jego teczka się nie zachowała. No, mylił się, jego teczka się zachowała.
Jest bardzo bogata.
20
bardzo
tomów, bogata. Tak, jego współpracy z bezpieką, więc...
Jest jeszcze jedna kwestia, którą podjąłeś. Teraz trochę mówimy niezależnie od, jak Państwo widzą, bogatych zainteresowań badawczych doktora Tomasza Kroga. Jest taka kwestia, którą od jakiegoś czasu się zajęłeś, ona jest interesująca, bo te kwestie pojawiają się w pracach na razie bardzo, tak bym powiedział, oszczędnie innych historyków, ale jednak są odznaczone czy zaznaczone. Dlaczego to jest Twoim zdaniem ważne? To znaczy badanie przedwojennej policji politycznej?
Tak, może no można tak nazwać, tak.
Tak zwaną słynną defensywę.
To był termin, ta policja polityczna, dobrze, że o tym wspomniałeś, dosyć taki publicystyczny, ale z drugiej strony jednak funkcjonujący i w tej dokumentacji przedwojennej policji. Ten temat trochę łączy się z tą agenturą celną, ponieważ teraz pracuję razem z dr Elżbietą Kowalczyk, no, wybitną tutaj specjalistką, jeżeli chodzi o właśnie przedwojenny ruch komunistyczny.
Autorka świetnej książki, moim zdaniem świetnie zapisaną akcją wywiadowczą, którą prowadził Komintern pod tytułem Komuniści w Warszawie. Książka była wydana przez Instytut Pamięci Narodowej. Niestety chwilowo jest niedostępna, ale może znowu będzie, bo i tak miała chyba 2 do druki, z tego co pamiętam.
I właśnie teraz piszemy z dr Kowalczyk taki duży tekst dotyczący zastępcy naczelnika Departamentu Śledczego komendy stołecznej Policji Państwowej Bogusława Majerskiego. No, postać no, niesamowita zupełnie. Człowiek, który no, przeszedł różne drogi w policji i też w różnych miastach, bo ci oficerowie defensywy byli rotowani prawdopodobnie właśnie ze względów bezpieczeństwa, bo zajmowali się właśnie tym ruchem komunistycznym, terroryzmem ukraińskim. Jeżeli chodzi o Majerskiego, to on zajmował się także takimi kwestiami jak masonerią. Po 1938 roku, kiedy ten ruch został zdelegalizowany, to właśnie Bogusław Majerski robił przeszukania u Stanisława Stępowskiego, czyli wielkiego mistrza Wielkiej Loży Narodowej Polski.
Ojca Jerzego, słynnego eseisty i partnera życiowego Marii Dąbrowskiej.
Dokładnie, dokładnie tak. No i Bogusław Majerski no, prowadził właśnie śledztwa dotyczące KPP na terenie Warszawy, ale też o czym ja nie miałem pojęcia wcześniej, jak bardzo rozbudowana była policja polityczna, jeżeli chodzi o inne środowiska, na przykład PPS, czyli środowiska legalne, Stronnictwo Demokratyczne, ONR, no to już nielegalne, ale no to wszystko było jakby w zainteresowaniu tej policji politycznej. Jest to niewątpliwie szalenie interesujące z tego względu, że ci policjanci, jeżeli no nie zginęli w czasie wojny, no jakoś musieli funkcjonować w tej nowej rzeczywistości. I Bogusław Majerski także podjął taką próbę, tak, po wojnie. On zresztą w czasie okupacji był w Armii Krajowej, pracował także w granatowej policji, ale pod zmienionym imieniem i nazwiskiem i nie jako jakiś oficer, tylko chyba jako jakiś tam pomocnik fizyczny, ale no, pracował w tej policji. Tutaj niestety nie jestem w stanie powiedzieć, czy on operacyjnie coś tam robił. Ale po wojnie postanowił zgłosić się po prostu, była taka komisja rehabilitacyjna dla byłych funkcjonariuszy Policji Państwowej i co ciekawe, on został zweryfikowany pozytywnie, co prawda nie wrócił do pracy już w aparacie przymusu, czyli tutaj po wojnie to będzie milicja, tylko znalazł pracę w Urzędzie Skarbowym w Krakowie. Ale pomimo tego, tej pozytywnej weryfikacji w 1948 roku się do niego zgłoszono. Tak? Po prostu został aresztowany za to, że tutaj gnębił KPP-owców. I co ciekawe, został wykorzystany do procesu PPS-u Kazimierza Pużaka. Zeznawał jako świadek. Moim zdaniem te jego zeznania były no wyssany z palca, bo zarzucił Pużakowi to, że Pużak był kapusiem właśnie policyjnym w dwudziestoleciu międzywojennym, na co no ja badając te akta defensywy w ogóle się nie natrafiłem. Jak mówiłem, defensywa była w tym zainteresowaniu policji, znaczy nie defensywa, tylko socjaliści byli w zainteresowaniu Policji Państwowej. Ale nie natrafiłem właśnie na informację, żeby ta policja państwowa posiadała kapusiów płatnych. No już na pewno nie Kazimierza Pużaka. No i będąc właśnie na Rakowieckiej, Majerski został także zwerbowany jako agent celny. Do celi dano mu jednego właśnie z takich pomniejszych PPS-owców, już zapomniałem teraz nazwiska niestety, ale który był współpracownikiem Pużaka i zachowały się właśnie dwa raporty celne dołączone do teczki Bogusława Majerskiego.
Więc tutaj ta historia się kończy i zazębia z losem Juliusza Gasztyckiego, ale czekam na dalsze badania i oczywiście czekamy też na dodruk książki, która ma być już niedługo ponownie na rynku, którą Państwu zresztą bardzo serdecznie polecam, bo to jest owoc ciężkiej pracy Tomka przez kilka lat, żeby ta monografia bardzo ciekawa o obszarze do tej pory mało badanym po prostu powstała.
Dziękuję.
Dziękuję, panie doktorze, za rozmowę.